Paweł Flegel, psycholog, Rafał Motriuk, korespondent naukowy Polskiego Radia. Obaj panowie z Dolnośląskiego Stowarzyszenia na Rzecz Autyzmu. Dzień dobry,
dzień
witam.
Dobry.
Nieprzypadkowo dzisiaj, bo dzisiaj jest Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie, obchodzony zresztą po raz pierwszy. I od dziś też autyzm staje się jedną z niewielu chorób oficjalnie zaliczanych przez ONZ do najgroźniejszych obok AIDS, cukrzycy czy raka. No i to jest zupełnie zaskakujące. Dlaczego to jest aż tak groźna choroba?
Głównie dlatego, że najnowsze statystyki wskazują, że dziś co 150 rodzące się dziecko będzie miało zaburzenia silniejsze albo słabsze, ale jakieś zaburzenia autystyczne.
Bo autyzm nie jedno ma imię, że wejdę tutaj w słowo.
Tak, to jest bardzo skomplikowana choroba, zarówno jeśli chodzi o powstawanie, przyczyny są do dzisiaj nieznane, częściowo mówi się, że jest to choroba genetyczna, mówi się o czynnikach środowiskowych, mówi się o problemach podczas ciąży i tak dalej, więc tego nie wiadomo.
Nie wiadomo też dlaczego coraz więcej?
Są dwie teorie. Albo rzeczywiście ilość zachorowań wzrasta, nie wiedzieć czemu, albo dziś mamy lepszą diagnostykę niż powiedzmy jeszcze 20 lat temu, więc wiele przypadków, które istniały, dziś po prostu jest oficjalnie diagnozowanych, stąd statystyki rosną, ale zdania tu są podzielone, czy jest to wzrost faktyczny, czy tylko pozorny. Tak czy inaczej osób autystycznych, no 1 na 150 to jest bardzo wiele. Takie proste statystyki wskazują, że w takim razie w Polsce, jeżeli zawsze tak było, to dziś jest 200-250 tysięcy takich osób. Jest duże prawdopodobieństwo, że każdy z nas mógł z taką osobą mieć styczność, a nie do końca wcale o tym wiedział, bo w przypadku dobrze funkcjonujących autystów jest to taka choroba półniewidzialna.
Jak jest z tym rozpoznawaniem? Łatwo jest stwierdzić, że dziecko, bo to zwykle jest dziecko, prawda? Myślę, że nie przychodzą dorośli z takim problemem.
Tak, zwykle dzieci, ale powiem, że rzeczywiście przychodzą również coraz częściej dorośli. To dotyczy szczególnie takich diagnoz jak zespół Aspergera. To jest jedno z zaburzeń z kręgu całościowych zaburzeń rozwoju, do których należy też autyzm. I słyszałem ostatnio również o panu, który w wieku 54 lat zgłosił się i rzeczywiście został zdiagnozowany.
Jak to możliwe, że człowiek przez 54 lata żył z przypadłością, która nam się kojarzy jako coś, co no, eliminuje z normalnego życia?
Zespół Aspergera nie jest tak głębokim zaburzeniem jak autyzm i kiedy został określony zespół Aspergera jako jednostka chorobowa w Wielkiej Brytanii, to wiele żon Brytyjczyków stwierdziło, o, to już wiem, o co chodzi w moim małżeństwie.
To czym się to objawia?
No przede wszystkim to są problemy w nawiązywaniu relacji społecznych. Tak jak w autyzmie jednym z osiowych objawów są zaburzenia komunikacji, to w zespole Aspergera tego nie ma albo jest w nikłym stopniu, a tutaj problemem głównym jest nawiązywanie relacji społecznych.
Ważne jest to, żeby uchwycić rzeczywiście jak najwcześniej. Jak najwcześniej to znaczy kiedy? Co jest takim sygnałem niepokojący?
Przede wszystkim, jeżeli dziecko nie mówi. No to jest w ogóle pierwszy czynnik, który skłania rodziców do poszukiwania pomocy. Mija rok, mijają dwa, dziecko nie mówi, robi się badania słuchu czy słyszy. Okazuje się, że bardzo dobrze słyszy, więc dlaczego nie mówi? Tutaj przyczyn może być wiele, nie tylko autyzm. Natomiast jeżeli dziecko również nie nawiązuje kontaktu wzrokowego, nie bawi się z innymi dziećmi, nie wchodzi w relacje, nie naśladuje w zabawie, to wtedy jest to rzeczywiście możliwość wystąpienia autyzmu.
Rafał, bardzo to jest tak, że dziecko jest po prostu takie trochę samo i obok, tak było również z Bartkiem?
To tak się postrzega, no mówisz o Bartku, czyli o moim synu, który jest wysoko funkcjonującym autystą. Tak się to postrzega, że to dziecko jest trochę zamknięte w swoim świecie. No rzeczywiście, jeżeli 2- czy 3-letnie dziecko nie potrafi zrobić papa i nie potrafi się tego nauczyć, nie reaguje na swoje imię, no to zaczyna to być bardzo niepokojące. To w tym wieku mniej więcej się objawia już tak bardzo wyraźnie, że to dziecko zaczyna się zachowywać inaczej niż jego rówieśnicy.
Chciałabym zapytać o terapię, bo ja rozumiem, że ona jest skomplikowana, długotrwała, wielogodzinna i angażująca całą rodzinę, ale chciałabym zapytać o rezultaty.
Ja powiem, że terapia właściwie to trwa całe życie w przypadku szczególnie głębiej zaburzonych osób. Rezultaty są różne. To wszystko zależy od stopnia zaburzenia rozwoju danej osoby. Możliwości danej osoby są prognostykiem rezultatów.
Rafał, jak jest z Bartkiem? Ja wiem też z własnych obserwacji, że robi niewiarygodne postępy.
No, jesteśmy zdania, że im więcej terapii, tym lepiej. Natomiast jest to rzeczywiście w naszym przypadku kilkanaście, kilkadziesiąt godzin tygodniowo. Zaangażowanych jest do tego kilkanaście osób, specjalistów i niespecjalistów. Ja powiem, że takim osobom właściwie i rodzinom bardzo łatwo jest pomóc. Wystarczy zostać wolontariuszem, terapeutą, dostać do ręki program, żeby realizować ten program, nie trzeba mieć żadnego wykształcenia ani właściwie przygotowania, bo to są dosyć proste rzeczy. Trzeba mieć tylko odpowiednie podejście i cierpliwość. Mój syn ma zapewnioną sporą liczbę godzin terapii tygodniowo i to przynosi rzeczywiście znakomite efekty. Natomiast wiem, że w wielu rodzinach albo w ogóle diagnozy nie ma, albo nie ma dostępu do odpowiednich programów terapeutycznych, albo wreszcie nie ma ludzi, którzy mogliby ten program realizować.
I właśnie po to wiedza o autyzmie, bo ten dzisiejszy dzień to jest dzień wiedzy o autyzmie. I ja tak w pierwszej chwili pomyślałam sobie, no rodzice siłą rzeczy w pewnym momencie stają się ekspertami, ale to dopiero wtedy, gdy ich ta rzeczywistość dopada. Też przypomniałam sobie o tej twojej akcji karteczkowej, o informowaniu przechodniów, że to dziecko nie jest niegrzeczne, że ono po prostu jest chore.
To jest bardzo częsty problem i wielu rodziców do mnie pisze na ten temat, ponieważ dzieci autystyczne często, powiedzmy, rzucają się na ziemię, krzyczą, bo nie potrafią inaczej się porozumieć, coś im przeszkadza w rzeczywistości, to może być błysk światła, może być jakiś dźwięk, może być jakiś gest innej osoby i zakładamy, że takie dziecko rzeczywiście sprawia wrażenie krnąbrnego i źle wychowanego, a tak nie jest. Więc ja rzeczywiście noszę ze sobą takie karteczki informujące osoby postronne, które mają prawo przecież nie wiedzieć, co tak naprawdę się dzieje, że to dziecko jest chore, że takie zaburzenia dla niego są naturalne i nie mamy innego wyjścia, jak tylko być tolerancyjnymi wobec takich zachowań.
Dziękuję bardzo. Paweł Pfegel, psycholog, Rafał Motyuk, korespondent naukowy Polskiego Radia, panowie z Dolnośląskiego Stowarzyszenia na Rzecz Autyzmu.
Dziękuję.
Dziękuję.